Teraz w studiu naszym Leszek Herman, jeden z najbardziej szczecińskich pisarzy. Oczywiście,
w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Tak, oczywiście. Autor Sydinum, Wiadomości z Podziemia, a także Latarni Umarłych, Biblii Diabła, Sieci Widma, Szachownicy i ostatnio Galeonu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy woda inspiruje pisarza? Czy ciebie inspiruje woda?
No, chciałem zacząć od takiego akcentu, że Sedinum właśnie, czyli moja pierwsza książka, jej sceny finałowe działy się podczas Dni Morza. Ale tylko dlatego, generalnie to miało być właśnie The Tulship Races, tylko że ja tak jestem przywiązany do takich szczegółów, a The Tulship Races, jak pisałem tę książkę, to był rok wcześniej, 2013, a kończyłem ją w 2014, więc nie chciałem tak przekłamać, żeby znowu były w tym rok po roku, więc wymyśliłem, że to są Dni Morza, ale generalnie zdarzenia, które tam miały miejsce, takie podpatrzone różne rzeczy, które opisałem również w książce, to właśnie dotyczyły tych drugich w kolejności The Tulship Races. Szczególnie z takim drobiazgiem, który zapamiętałem. Akurat wtedy dzień wcześniej, kilka dni wcześniej były ulewy straszne i z kanalizacji zaczęły wypływać martwe szczury i pod mostem na rzece mnóstwo ich pływało. I pamiętam, że wszyscy o tym mówili, jak to będzie na takiej imprezie wielkiej, to wstyd. Jakoś udało się to ogarnąć i było w porządku. A ponadto pamiętam dokładnie pierwsze finał regat.
Ponieważ 2007 rok.
2007 rok. One były takie znamienne dla mnie wydarzenia, ponieważ raz, że wtedy narodził się ten pomysł, żeby może coś napisać, dokładnie wtedy, potem myślałem. A druga rzecz to taka sprawa, z której do dzisiaj się śmieje Laura Chołowacz, jak o tym rozmawiamy. Ja projektowałem starą rzeźnię, przypominam, a w 2007 roku właśnie, tutaj jeszcze nie było oczywiście nic po tej stronie, było klepisko i wszystko było zrujnowane, ale to było udostępniane dla ludzi i pamiętam w takiej grupie znajomych, myśmy tam zaszli aż tak na sam koniec łasztowni, gdzie stał The World i Krusenstein obok siebie. I wszyscy się patrzyli, taki potworny tłum ludzi, wszyscy się patrzyli na te dwa statki, a ja stałem w drugą stronę i patrzyłem się na starą rzeźnię, którą było widać ze takich płotów zrujnowanych. I myślałem sobie, jako szkoda, że to się zrujnuje, jak ja bym chciał to zająć się tą renowacją. A kilka lat upłynęło i zadzwoniła do mnie
Marzenia się spełniają.
Tak, czasami trzeba uważać na to, czego sobie życzy, bo może się akurat spełni.
Dokładnie. No ale chyba akurat, jeżeli chodzi o starą rzeźnię, to absolutnie tego nie żałujesz, bo to taki kultowy dzisiaj budynek.
I w ogóle miejsce.
Tak, i on zmienił bardzo dużo. Jeżeli chodzi o łasztownię, to nie chcę mówić, że to był krok milowy, ale chyba tak. On nasze myślenie o łasztowni zmienił.
Tak, ja dokładnie pamiętam nawet jak projektowane był, na jakich zasadach. Stara rzeźnia miała być dostępna przez bramę portową. Jeszcze w ogóle myśmy nie myśleli, nawet Laura Chołowacz nie zakładała, że będzie możliwa dostęp do starej rzeźni poprzez nabrzeże Starówka. Ona była w ogóle zamknięta. Miasto wcale nie myślało o tym, żeby ją udostępnić na tym etapie. I pomysł polegał na tym, że będą przez bramę wjazdową do portu wszyscy wjeżdżali tamtędy. I tak to było projektowane. A dopiero potem jakby zaczęło się dziać wszystko szybciej. Rzeczywiście to była taka forpoczta tego. Ten budynek był chyba pierwszym tutaj na tym miejscu, który pociągnął ze sobą wszystko to się potem stało.
Ja tak sobie czasami myślę, że może dobrze było, żeby jednak przez tą bramę portową wjeżdżać, bo wtedy byśmy musieli po tych wszystkich uliczkach łasztowni jednak jeździć i być może te remonty, na które tak z takim utęsknieniem czekamy, one by się trochę szybciej rozpoczęły. Tutaj niektóre budynki widać, nie chcę oczywiście dzisiaj narzekać, bo mam taką piękną atmosferę, ale niestety widać, że coś się tam zawaliło. To przepiękne budynki z taką wielką pieczołowitością kiedyś zrobiona. Przecież to niby tylko rzeźnia była.
To właśnie nie tylko budynki, bo cały ten kilkuhektarowy teren. Stara rzeźnia mówi się tylko na ten budynek, w którym teraz jest restauracja i siedziba firmy. Natomiast stara rzeźnia to była w rzeczywistości, rzeźnia to była w rzeczywistości cały ten teren. Z zespołem budynków, różnych cielętników, stodół, różnych budynków, które były przeznaczone właśnie przez miasto, przez Niemców na tą infrastrukturę zwierzęcą, hodowlaną. I cały ten zespół zabudowy, który jest z wewnątrz, za tym jest oddalony trochę od tych głównych spacerowych teraz terenów, jest rzeczywiście zrujnowany. A tam są, oprócz tego, że są piękne budynki, są fantastyczne miejsca. Tam są uliczki, takie fajne przejścia, takie osie, przez które fajnie widać. Tam jest całe małe stare miasteczko, które mogłoby funkcjonować jak rzeczywiście, jak takie Soho wręcz, takie szczecińsko-londyńskie. A niestety na razie jeszcze marnieje.
No dzisiaj prezydent tak tylko powiedział nam tutaj, wchodząc przed anteną, powiedział, że myślą o tym bardzo intensywnie. Mam nadzieję, że to się nie tylko na myśleniu skończy, że będzie to...
Uda.
Tak, uda. Bo to rzeczywiście cudowne miejsce. Tam jest architektonicznych kilka pięknych
perełek.
Budynków i takich perełek, ale to już myślę, że nie o tym właśnie będziemy mówić. Ale jednak przecież nie tylko w Sedlinum, że tak powiem, woda jest jednym z elementów, chciałam powiedzieć, twojej wyobraźni, ale tak.
Znaczy ta woda to ciągle się gdzieś tak powtarza w moich książkach, bo generalnie mam duży sentyment do morza.
Także rodzinnych.
Mój ojciec był kapitanem żeglugi wielkiej, więc byłem bardzo często w porcie, bardzo często na statku również, w takim krótkim rejsie również byłem z ojcem, więc mam sentyment.
Dokąd?
Ilekroć, można... To był taki port po takich europejskich, tylko tutaj blisko, bo bała się puszczać mnie gdzieś dalej, bo cały czas były takie pomysły, ale poza tym ojciec przez dłuższy czas pływał na statkach rybackich, a to było raczej niemożliwe wtedy na trawlerach. Dopiero potem, jak zaczął pływać na handlowych, to było to dopiero w zasięgu, a jakoś wtedy się nie udało tego ogarnąć. No, także jak teraz jestem na jakimś statku, to czuję sentyment po prostu. Dobrze się czuję w takim miejscu. Generalnie się czuję dobrze nad morzem. Także teraz jak piszę, to zawsze mam ochotę być gdzieś blisko. I to morze się gdzieś tam pojawia, między innymi w sieciach widma, które się praktycznie rzecz biorąc działy. Cała książka odbywała się w czasie jednego rejsu ze Szczecina do Istat na promie. Także w Latarni Umarłych był również rejs po Bałtyku. Ze sieciami widma taka anegdota, mogę ją powtórzyć, bo wymyśliłem, że ten prom zdradzam, ale to już któraś stara książka, więc generalnie chyba to przeczytał, zdradzę, że prom tonie w czasie tego rejsu, który się odbywa do Istat. A tuż przed jego wydaniem, gdy zaczęła się już taka akcja promocyjna, odezwała się do mnie Unityline z propozycją, że po prostu, że zapewnią mi promocję tej książki. Zaprosili na pokład, powiedzieli, że można w czasie rejsu do Istat to promocję zrobimy. I ja byłem na tym spotkaniu i tak siedziałem, tak słuchałem tych entuzjastycznych pomysłów i wiedziałem, że za chwilę muszę powiedzieć, że ten prom zatonie. Więc wiedziałem, jak te panie się zmieniły na twarzy, że to jednak, że to jednak zmienia nieco sytuację. Ale dotrzymały słowa i rzeczywiście promocja się odbyła w czasie rejsu do Istat. Inna sprawa, że pamiętam, pojechała tam ze mną rodzina, mój brat ze swoim wtedy jeszcze małym bratem, ze swoim małym synkiem, który to była pierwsza podróż morska i on się strasznie cieszył. On może kojarzył z jakichś takich filmów o piratach, że sztorm, a w czasie tego rejsu tam wszyscy mówili, że nie pamiętają, żeby było tak spokojne morze. Morze było jak stół w jedną i drugą stronę. Dosłownie jak stół.
Flauta.
Flauta totalna. On był tak rozczarowany, że nad jeziorem są większe fale. Po co on w ogóle jechał z nami?
No to tak bywa. Kiedy się decyduje na opowieść na statku, no to jest jakaś zamknięta przestrzeń. To jest dość ryzykowne, bo tutaj to nie chodzi o to, że ta przestrzeń jest mała, no ale ona bywa klaustrofobiczna, to znaczy gdzieś jakoś to właśnie może być przydatne do napisania, jak sobie taką przestrzeń człowiek wymyśli, czy może być utrudnieniem.
Ograniczeniem.
Generalnie to jest to problem właśnie, ciekawy zresztą, tak poza względem literackim, dlatego że teraz obecnie jest coraz trudniej wymyślić taką sytuację. Kiedyś to było prostsze, jeszcze przed wojną, czy dawniej, jak się pisało, bo nie było komórek, nie było łatwego sposobu komunikowania, nie było takiej szybkiej możliwości nawiązania kontaktów między ludźmi i można było grupę ludzi gdzieś tam odciąć, byle deszcz wystarczył, czy byle śnieżyca i można było jakąś tam
i utknęli
akcję
w Orient Expressie.
Tak, dokładnie. A teraz praktycznie, żeby coś takiego wymyślić, to jest bardzo trudne. I właściwie ten prom był takim, no była woda naokoło, więc to rzeczywiście sztorm to daje taką możliwość, żeby zamknąć tę grupę ludzi na statku i w ciągu tej jednej nocy wymyślić jakąś taką akcję, która tam się odbywała. Więc to było mi na rękę oczywiście. I to było no, tak właśnie to miało być. To była taka książka, która się odwoływała do takich książek typu Agatha Christie, takich właśnie tego typu. Pamiętam, że jak zacząłem ją pisać, to szukałem coraz pomocy u specjalistów. Mam kilku znajomych marynarzy, ale akurat podczas pisania, całkowicie przypadkowo, odezwał się do mnie pan, który okazało się, że jest moim czytelnikiem, przez Messengera i napisał mi kilka takich miłych słów, że czytał, dziękuję, bla, bla, bla. Po czym nagle się okazało, że to jest oficer z Unity Line, który pływa regularnie na tym promie. Ja oczywiście uczepiłem się go momentalnie i zacząłem go pytać o takie różne szczegóły techniczne. On chodził po samolocie, jak coś potrzebowałem, to robił jakieś zdjęcie, jakieś klamki czy jakiegoś tego i przysyłał mi. Wow. I to była fantastyczna
fajna
pomoc, kompletnie spadła wręcz z nieba.
To taki, powiedziałabym, super konsultant, prawda?
Tak, dokładnie. Bardzo przyjemny.
Do własnego użytku. Ja chciałabym wrócić trochę do Sedinum i do tego, że dla ciebie bardzo ważne jest jakby odwoływanie się do pewnej rzeczywistości zastanej, to znaczy ty ją oczywiście na powieść przerabiasz po swojemu, ale wiem, że jako też architekta pewne rzeczy cię bardzo mocno inspirują. Na ile ta wodna opowieść o Szczecinie jest tak bardzo pociągająca? Jakby to powiedzieć do końca, że tą wodną część Szczecina jeszcze do końca nie rozpoznaliśmy, czy jednak już wszystko jest znane i tajemnic zbyt wiele nie jest do odkrycia?
Takie szerokie pytanie, właśnie tak usiłuję sobie poukładać w głowie, ale tak jak
Bo
powiedziałem...
Tyle pytań mam, żeby ci zadać.
Tak jak powiedziałem, że te morze zawsze te woda kręci mnie i lubię do niej wracać w książkach. Ale często robię to w ten sposób, że jakoś tak zahaczam o to. Na przykład w Biblii Diabła ta książka była pretekstem do tego, żeby pokazać to rozlewiska szczecińskie. I to okazało się, że nawet szczecinianie, ale w ogóle w Polsce czy w Warszawie, to nikt nie wie o tym nawet, że w Szczecinie są takie kapitalne miejsca, że można praktycznie 15 minut samochodem i nagle się znajduje na kajaku, jak wręcz na Amazonce wręcz, a dookoła kwitną nenufary. To jest niesamowite i wręcz absolutnie unikalne. I to w tej książce pokazałem właśnie, że są takie absolutnie unikalne w Polsce. Położenie Szczecina sprawia, że to jest tak fantastyczne.
Bo ta woda w zasadzie jest w centrum.
Tak, no
miasta.
My jeszcze w dalszym ciągu...
Nie tylko sama Odra.
Nie korzystamy z tego na tyle, na ile to na przykład inne miasta korzystają z tego. Ale na przykład jak się to zmienia, to wystarczy podjechać, jadąc do Dąbia. Mieszkam w Dąbie, więc tam stałym bywalcem jestem. Skręcić na nabrzeża i zobaczyć, jak tam się zmieniły te porty jachtowe. Ile tam jest, jak tam się ogromna ilość jachtów stoi. Rozmaitych, wielkich, mniejszych. W lecie tam po prostu jest las białych żagli. Także to od
taki
tej strony...
trochę jak z Majorki, tak?
No tak, właśnie. Kiedyś pamiętam, jak jeździłem, bo ja mieszkałem w Dąbiu jako dziecko, a teraz znowu mieszkam w Dąbiu. Wtedy to jeszcze nie było aż tak bardzo popularne. Ten sport był przeznaczony tylko dla ludzi zamożnych, bogatych, więc tych jachtów nie było za dużo i one gdzieś tam stały w takich mniejszych marinach. Natomiast teraz praktycznie rzecz biorąc, całe nabrzeża są usypane tymi żaglami i to jest kapitalne. To właśnie mówi nam o tym, jak Szczecin jest takim jachtowo-morskim portem, miastem, ale my tego nie ogarniamy na co dzień.
A czy ty pływasz?
W sensie łodzią.
Tak.
To taka kolejna anegdota, głupawa nieco. Jak byłem dzieckiem, to mój ojciec pływał. Miał tam dostęp do jakiejś takiej łodzi, nawet nie pamiętam, co to było za łódź, czy jakaś nasza rodzinna, czy coś tam. W każdym razie to był taki niewywracalny jacht, taki jakiś, to się nazywał Kaczuszka, do tej pory to pamiętam. I ojciec zawsze z kolegami tam brał tą łódź i pływał po Dąbiu. I zabrał mnie raz, chyba dwa nawet. I ja to przez długie lata pamiętam jako koszmar. Dlatego, że to było, że oni, ojciec z kolegami się świetnie bawili, gadali ze sobą, śmiali się oczywiście, jak tam alkohol mieli. Natomiast ja siedziałem na tej łodzi, do tej pory pamiętam, z taką, wisiałem na burcie, rękę miałem na zewnątrz, tak sobie chlapałem w wodzie i myślałem, Boże, kochanek, ja bym chciał zostać, znowu wrócić na podwórko do kolegów, a ty, wiesz, nie mam co robić kompletnie. To była kompletna nuda i to tak się położyło na tym widzeniu tego sportu, że to jest nudne i okropne. I właściwie nie wróciłem do tego specjalnie nigdy, nie miałem nawet szans, nie szukałem tego.
Padło na tyle w pamięć, że zdeterminowało, czy też po prostu
to trochę,
inne
aktywności trochę bardziej
fascynują.
trochę bardziej jako żart to, ale faktycznie tak myślałam przez jakiś czas. Nie ciągnęło mnie do tego, natomiast zacząłem jeździć konno dawno temu i to tak się wtopiłem w to, że to wymagało tyle czasu, tyle energii, że nic na nic innego nie było miejsca jakby.
Trochę zmieniając temat, aczkolwiek nie do końca, bo dalej poruszamy się w świecie wyobraźni. Wydaje mi się, że takim inspirującym ostatnim wydarzeniem jest odkrycie w Dąbiu, w kościele, ta kapsuła czasu, ten list z przeszłości do tych potomnych. To coś bardzo interesującego.
To jest...
Nie chcę tutaj narzucać, że a może by pan tak...
To jest dość tradycyjny element, czyli praktycznie rzecz biorąc w każdej wieży, na każdym tym rozstawia, takie rzeczy się zostawia, w wielu wieżach takie rzeczy odkrywano. Ja jako architekt patrzę na to tak trochę inaczej, ponieważ oprócz tego, wiadomo, że media i wszyscy się skupili na tym znalezisku, to jest takie fajne, takie medialne, takie ciekawe.
Ekscytujące.
Tak, natomiast, dokładnie, natomiast sama wieża dąbska jest absolutnie unikalna. To jest jedna z nielicznych wież kościelnych w Polsce, która jest zdobiona z cegły. To jest absolutny unikat neogotycki. A to mało kto o tym mówi, kościół jak kościół, natomiast absolutnie unikalną, tak, ma absolutnie unikalną wieżę, ma pozostałości jeszcze romańskich ścian, romańskich elementów, więc to jest bardzo, bardzo piękny kościół. Teraz stoją na tej wieży takie rusztowania niesamowite. Ja tam mam szansę nawet wejść na te rusztowania, bo tam mój konstruktor od nas zajmuje się tym. Ale obawiam się, że nie podołam temu, bo mój lęk wysokości zawsze przy takich rusztowaniach daje sobie mocno znać, więc nie wiem, czy się na to zdobędę.
Czyli tak jak gdyby chcieć po maszcie wchodzić wysoko, tak jak wspominał o tym prezydent Szczecina, to chyba niekoniecznie. Nie dałbyś się wciągnąć.
Przedstawiając, całkiem świadomie użyłyśmy tego przymiotnika szczeciński pisarz, ale tak jak już wspomniałyśmy w tym takim tego najlepszym słowa znaczeniu, dlatego że no, pan tę szczecińskość pokazuje na zewnątrz też. Oczywiście też nam, szczecinianom, różne historie opowiada, przywołuje oczywiście w sposób twórczy, włączając to w to własną wyobraźnię, ale też dzięki temu reszta kraju też może popatrzeć na nas i pomyśleć sobie, to nie jest jakiś tam, ojej, chyba idę w stereotyp i w takie myślenie trochę wynikające z kompleksu. Nie wiem, jak z tego wybrnąć, proszę powiedzieć. Zagadać to proszę, ale wie pan, o co chodzi.
No tak, no to jest generalnie pytanie, które zawsze pada i zawsze na ten temat się rozmawia. Zresztą nie tylko ja, wszyscy, jak wiem, to większość nas tutaj, pisarzy szczecińskich, musi się z tym mierzyć właśnie z tym. To trochę tak jest rzeczywiście, że to jest takie nasze niespełnienie i takie nasze kompleksy takie, bo chyba żadnemu Krakowiakowi nie przyszło do głowy, który pisze książkę, że mówić o tym, że on pisze niesamowite, bo on pisze książki o Krakowie. No pisze, to nie jest nic wstrząsającego. Dokładnie. Tak samo warszawiacy, którzy piszą, umieszczają akcje swoich kryminałów w Warszawie, to nie jest nic, co byłoby, o czym można było mówić. Natomiast u nas zawsze jest ten temat taki, że piszemy o Szczecinie, ale z drugiej strony to prawda, że ten Szczecin jest widoczny trochę dzięki nam, bo chociażby jak wspomniałem, to rozlewisko szczecińskie, o którym nikt w Warszawie nie miał żadnego pojęcia i nagle się okazało, że tam dziewczyny zaczęły pytać z redakcji, sięgnęły do Google'a, żeby to obejrzeć i pierwszy raz w życiu na oczy to widziały, więc to jest taka trochę misja, trochę przyjemność, żeby przedstawiać ten Szczecin od takiej strony, że tu jest fajnie, tak po prostu w cudzysłowie.
Jesteśmy świadkami naprawdę niezwykłego finału, kiedy te żaglowce i różne inne jednostki pływające wpływają do Szczecina. Dzisiaj dopiero mamy przedsmak. Na mnie robi wielkie wrażenie, kiedy te właśnie nawet złożone żagle, ale kiedy stoją te maszty i tam mnóstwo jakichś linii jest, to jest niezwykle fascynujące. Ja oczywiście też bym tak na górę nie chciała. I piękne przede wszystkim. Czy to może być takim dodatkowym, taką dodatkową inspiracją dla pisarza? Dla Moniki Szwaj, kiedy się z lotu żaglowców wspominałyśmy o tym, że Dziewice do boju będą niedługo na antenie. No bo powiedziałabym sobie, mały fragment jednak będzie czytany przez najbliższy miesiąc. to ją bardzo zafascynowało, wciągnęło. No, ale taka była Monika Szwajer, że ona garściami brała z tego, co tu i teraz. Ty trochę bardziej pewne rzeczy przerabiasz, no ale jak dzisiaj, może już nie, ale jutro, pojutrze, jak się przejdziesz po jednym brzegu, drugim brzegu, gdzieś do statku zajrzysz, to myślisz, że jakieś marzenie się znowu w głowie zaiskrzy?
A tak to zakręciłaś, że sam nie wiem teraz. Bo
chciałam się zapytać o to, czy to może być inspirujące dla pisarza, najkrócej.
Oczywiście, że tak. Że cały czas mnie to inspiruje. Generalnie ta rzeczywistość na statku, te wnętrze, czy to, że będąc w czasie rejsu jest się odosobnionym całkowicie, odciętym, że są sztormy, że ten statek jest takim zamkniętym światem, który jest w dodatku podlega różnym takim siłom. Jest choroba morska, jest jakieś potwory w morzu. To wszystko jest niesamowicie inspirujące. Tylko, że wiadomo, że jeżeli ja piszę jakąś książkę, to musiała być całkowicie marynistyczna opowieść, a to ja nie jestem gotowy, żeby coś takiego napisać.
Poza tym, żeby być marynistą.
Tak, poza tym ja wiem dokładnie, że żeby napisać tę książkę, trzeba mieć ogromną wiedzę. Do tego research nie wystarczy, bo jest ogromna ilość odbiorców, którzy by mnie pewnie zjedli za mnóstwo błędów, które bym popełnił w takim momencie, więc coś takiego byłoby bardzo dużym wyzwaniem. Dlatego to też całkowicie technicznie zresztą wychodzi, że ja się trzymam takich tematów, w których jestem dobry. No, potrafię pisać o historii sztuki, o architekturze. Wtrącam te rzeczy morskie na tyle, na ile mogę, bo mając ojca kapitana, to tam coś tam jeszcze w głowie mam, ale żeby dokładnie opisać rejsy na jakichś statkach motorowych, na trawlerach, to owszem, mogę coś tam zbliżyć technicznie. Nawet pamiętam, jak napisałem w sieciach widma mnóstwo takich szczegółów technicznych, tam ludzie pisali, że za dużo tego trochę, że aż nie chcieli tego wiedzieć, może. Natomiast akcja, która by się działa na żaglowcu z cały ten świat, to wszystko, co tam się odbywa, jak to wszystko wygląda, to jest ogromna wiedza, którą musiałbym najpierw zdobyć. Ja starałem się, pamiętam, zgłębić ją, jak pisałem drugą książkę, czy Latarni Umarłych, bo tam praktycznie rzecz biorąc znaczna część tej książki dzieje się również w czasie rejsu. Prawdzie na motorowym jachcie, który praktycznie nie różni się od samochodu, jeśli chodzi o prowadzenie, więc to ułatwiało, ale jednocześnie jak zacząłem wnikać właśnie w tą tematykę, to zorientowałem się, jak to jest ogromna ilość wiedzy, jak to jest mnóstwo takiej wiedzy, którą ludzie znają, opowieści takich. To jest w ogóle cały odrębny świat, który, żeby tam wniknąć i opowiedzieć taką historię, która byłaby składna to było ogromne wyzwanie.
A czytelnicy tak łapią za słówka? Są uważni, tak?
Dokładnie. Nawet śmiem twierdzić, że jestem specjalistą od architektury, od historii sztuki i raczej nie robię żadnych błędów, ale potrafię nawet w takim
świecie. W tej dziedzinie.
Tak. To czasami oczywiście jest takie dość śmieszne, dlatego że ja czasami specjalnie stosuję na przykład nazewnictwo niespecjalistyczne, żeby ono nie było takie strasznie sztywne. I ktoś potem mi wypomina, no co to, nie wiesz, co to jest supraporta? A ja piszę o jakimś obrazie nad drzwiami, prostokątnym, w ramach. To jakiś znajomy myśli, nie wiesz, co jest supraporta, albo takie rzeczy. Więc to z takich rzeczy wynika. Ale każda generalnie. Gdybym wymyślił sobie, że napiszę książkę, która się dzieje w szpitalu, to oczywiście też kolejny ogromny świat, który musiałbym zgłębić, żeby to zrobić. Ale inspirujące, wracając do początku pytania, jest bardzo oczywiście.
Jak bardzo Szczecin się w twoich oczach zmienił od 2007 roku, od pierwszego finału, który odbył się w Szczecinie?
No zaczynając od tej zasadniczej zmiany, czyli że pojawiło się Prawobrzeże po drugiej stronie Odry. To jest absolutnie zmiana widoczna gołym okiem i pierwszoplanowa. Przedtem pamiętamy przecież, że nie było w ogóle Prawego Brzegu. To były ruiny niedostępne kompletnie. W ogóle to nie można było wejść nigdzie. Natomiast teraz praktycznie rzecz biorąc, Szczecin się pojawił na dwóch brzegach i to się cały czas dzieje.
To się czuje.
Tak, no i to jest bardzo ważne. Ta zmiana jest ogromna. Ja pamiętam, że to właśnie zawsze wiedziałem, że ta zmiana, zmiana będzie zasadnicza dla Szczecina, jeżeli Szczecin ożywi ten drugi brzeg. Ponadto oczywiście zmieniło się, nie mówię o konkretnych budynkach czy konkretnej urbanistyce, bo to nudne w takiej sytuacji, ale zmieniło się coś takiego, takie genius loci szczecińskie. Ja dokładnie pamiętam, że przedtem Szczecin, nawet dla mnie, może zwłaszcza dla mnie, jako dla architekta, który odczuwa takie rzeczy, Szczecin mi się był taki marazm czułem w Szczecinie. Praktycznie rzecz biorąc, odczuwałem to, że się jakby mało dzieje, że się mało odbywa, że się praktycznie rzecz biorąc nic nie buduje ciekawego. Nic się nie dzieje jakiegoś takiego spektakularnego i wystarczyło, że wyjeżdżało się do Poznania, Wrocławia, Świnoujścia nawet wtedy, żeby poczuć tą energię, a teraz to właśnie jest coś takiego, co jest różnicą i to czasami oczywiście przybiera takie formy, że wszyscy krytykują wszystko, ale to tak ma być. Generalnie tak właśnie wygląda, że ludziom się podoba, ludziom się nie podoba. Jedni mówią, że filharmonia nie pasuje do otoczenia i innym się podoba. No ale to właśnie to jest to, że się pojawił ferment, który powoduje, że ludzie rozmawiają na temat tego miasta i że miasto się zmienia.
No lepiej chyba niż tak ciągle się głaskać po głowie, się wadzić z miastem po prostu.
Ale jak jedziesz gdziekolwiek poza Szczecin i ludzie mówią, a to... z tego Szczecina, to chociaż ja mam wrażenie, że odkąd się znamy, to ty zawsze byłeś dumny ze Szczecina, że to tak nie jest...
To są takie wielkie słowa właśnie, za którym ja nie przepadam, że...
Ja jestem dumny, więc ja sobie pozwalam na takie sformułowanie.
To jest takie duże słowo rzeczywiście, bo jak się mówi, że jest się dumnym ze Szczecina, to pytanie jest z jakiego powodu, że Szczecin jest piękny architektonicznie, ale to ani to jest moja zasługa, ani jakaś zasługa taka jakiegoś grupy takiej, z której można być dumny. Więc to jest bardzo ciężkie słowo. Ja go bardzo unikam. Że nie mówię o tym, że to jestem dumny.
A lubisz?
Jestem zadowolony z mieszkania w Szczecinie. Wprawdzie oczywiście odczuwam wszystkie mankamenty bardziej technicznie jako specjalista, że wiadomo, że komunikacja jest gorsza niż w Berlinie, czy nie mówiąc o Londynie, czy kilka innych rzeczy jest gorszych niż w Krakowie, czy w Poznaniu. Ale Szczecin jest miastem właśnie takim unikalnym przez to swoje położenie, przez te rozlewiska naokoło, które są, przez tą Odrę, przez to chociażby, że można wsiąść w kajak na Lewobrzegu i nagle wpłynąć w te wyspy domskie, nagle się znajduje, jakby był w ogóle w jakimś kompletnie innym miejscu, na Amazonce, gdzieś na jakichś Mazurach. To jest ta niesamowita różnica.
I mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze będziesz o tym wszystkim pisał w swoich powieściach. Bardzo dziękujemy, że zechciałeś dzisiaj przyjść do nas.